Dobry wieczór, Anna Rępas. Dziś wieczorem w mojej audycji wrócę jeszcze na chwilę do uroczystości sprowadzenia do Polski szczątków admirała Józefa Ondruga. Admirał, jak wiemy, zmarł na emigracji we Francji w 1973 roku. Razem z żoną Zofią został pochowany w Montresor. A kilka dni temu z cmentarza w Montresor we Francji po mszy z oprawą zapewnioną przez orkiestrę i pod oddział reprezentacyjny Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej trumny zostały przywiezione do Brestu. Potem na pokładzie fregaty ORP Kościuszko ruszyły drogą morską do Gdyni. I już od wczoraj przez dwa dni w Helu i w Gdyni trwały uroczystości pogrzebowe admirała Ondruga. Bo jak wiemy, ostatnią wolą admirała było spocząć obok swoich oficerów właśnie w Polsce. Prochy jego i małżonki admirała Zofii spoczęły w kwaterze pamięci na gdyńskim cmentarzu Marynarki Wojennej.
Tylko jedno powiem. Cześć i chwała bohaterom. Dzisiaj czytałam, ja nie znam tego życiorysu tak bardzo dokładnie, ale poznam go teraz. Poznamy wszyscy, moje dzieci też. I wie pani, spotkałam ludzi z Elbląga, przyjechał człowiek. Proszę pani, no tyle takich normalnych gestów zwykłych ludzi.
Wybrał Polskę, stworzył początki naszej floty, dał nam wielu wspaniałych dowódców.
To był i jest człowiek, który nigdy nie będzie zapomniany w Polsce. I raduje się cała Polska, że nareszcie wrócił na polską ziemię. Nareszcie.
Nie wszyscy natomiast wiedzą o tym, że admirał Ondruk był też zapalonym żeglarzem. O tej żeglarskiej przeszłości admirała opowiada mi Andrzej Mielicki z Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Prawdę mówiąc, to był żeglarz. Był to żeglarz, który między innymi przyczynił się, czy był założycielem Polskiego Związku Żeglarskiego, był założycielem Jachtklubu Polski w Warszawie, potem był pierwszym komandorem oddziału gdyńskiego Jachtklubu Polski. Między innymi był też współzałożycielem Jachtklubu Gryf, w którym mieści się ta wystawa, no i też przyczynił się do założenia pierwszego klubu Marynarki Wojennej. To więc mamy tutaj tą część dzieciństwa, szkoły, służby w niemieckim wojsku. Podczas I wojny światowej służył na okrętach podwodnych i tutaj na tych wszystkich niemieckich ubotach. Był dowódcą wielu z nich i komendantem szkoły okrętów podwodnych oraz dowódcą flotylii okrętów podwodnych. Także no
to też ciekawy bardzo, życiorys.
No, ten życiorys jeszcze bardziej był pogmatwany po II wojnie światowej, bo jak się okazuje, Ondruk nigdy nie wrócił do Polski po wojnie, dlatego że z niewoli dotarł do Anglii. Tam został szefem Marynarki Wojennej w Londynie. Potem po przejściu już w stan spoczynku wyjechał do Maroka. Pracował tam jako magazynier w zaprzyjaźnionej jeszcze z czasów Gdyni polskiej firmie polonijnej.
Ja nazywam się Pochylska Genowefa.
A mama jak miała na imię?
Władysława Sobczak.
I była gosposią?
Gosposią była od 30 do 36 roku, a w prezencie od państwa Ondrugów dostanie mieszkanie rodziców. Mój tata jak był we wojsku, chodził do mamy, to nieraz mu Ondruk drzwi otwierał. Tam moja mama pracowała u nich jako gosposia i tam na górze ten dom stoi, tam naprzeciwko cmentarza.
I tam jeszcze było, są ślady?
Tak, tam jakieś biura teraz są, czy jakieś coś.
A tam nie mogłam wjechać.
Tam jest zamknięte, tak, i tego. Bo myśmy mieszkali w czasie okupacji w jego majątku w Sielcu. To jest Kujawsko-Pomorskie, niedaleko Żnina, nie? Tam później mama ze mną na wakacje wyjechała tam i już nie wróciła, bo tam był piękny pałac, piękny park, wszystko. I tam taki lasek był, gdzie są groby rodziców Ondruga w tym lasku.
Wnuków tylko 4, a prawnuków u nas 15.
Przyjechaliście wszyscy?
Nie. Jedna jest w Kanadzie, drugi jest w Singapurze. To dla nas jest zaszczyt i honor. I ten hołd, który tutaj był zrobiony, to jest naprawdę nieprawdopodobny dla nas.
Piękna oprawa, piękna ceremonia.
Od samym początku, nawet w Montresorze był też ogromny taki zaszczyt i honor. Marynarka wojenna może być dumna, bo i na pewno mój dziadek tam na górze to wszystko się patrzy i jest bardzo dumny z marynarki.
Thank you.
67. Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej już w najbliższą sobotę. Blisko 50 jachtów jest już zgłoszonych do wyścigu, a ten startuje 6 października dokładnie o godzinie 11. To jedne z najstarszych i najważniejszych regat morskich w Polsce. Tradycyjnie zawsze w pierwszą sobotę października przyciągną zapewne żeglarzy z całej Polski. A choć termin zgłoszeń mija dopiero 5 października, to na liście startowej jest już 41 jednostek, mówi Bogusław Witkowski, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
W zależności od wiatru, od jego siły i kierunku, to albo jest to podpłynięcie pod tor wejściowy do portu w Gdańsku, albo jest to trasa krótsza w okolice Sopotu, ale zawsze jest to jeden wyścig, którym wygrywa pierwszy, a ostatni dostaje nagrodę specjalną czerwonej latarni, ale oczywiście po drodze jest walka o każde miejsce, bo jest to połączenie spotkania towarzyskiego z odrobiną adrenaliny sportowej. Marzeniem de facto każdego ze sterników jest to, by znaleźć się tam na tej Błękitnej Wstęce, zrobić sobie z nią zdjęcie i móc potem pokazywać swoim dzieciom, wnukom i zachęcać ich również do startu w kolejnych edycjach.
Kopernikus płynie w tym roku?
Oczywiście. Kopernikus jest kultowym jachtem, jest flagową jednostką jachtklubu Stal, także jego też nie może zabraknąć wśród tych jednostek. Mimo swoich już iluś lat pływania, nadal jest to bardzo dzielna łódka i nadal często zgarnia w regatach trofea.
Ten sam kapitan prowadzi?
Komandor Kilanowski, także on jest, ma niespożyte siły zarówno do organizowania pracy jachtklubu Stal, jak i również pływania na Kopernikusie, a chcę podkreślić, że Jachtklub Stal jest klubem wręcz modelowym, bo zarówno ma tą sekcję najmłodszych, gdzie ścigają się na optymistach, na tych klasach dedykowanych młodzieży, jak i również ma tą sekcję jachtów morskich, turystycznych. Także tutaj tam można pływać w każdym dosłownie wieku.
Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej rozpoczyna się na rydzie gdyńskiego basenu jachtowego w sobotę o godzinie 11.
Thank you.
Dżakarta to kolejny port, który znalazł się na trasie rejsu niepodległości fregaty Dar Młodzieży. Z tej okazji z oficjalną wizytą do stolicy Indonezji przybyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na pokładzie Daru Młodzieży minister Anna Moskwa spotkała się z przedstawicielami rządu oraz przedstawicielami sektora biznesu. Rozmowy oczywiście dotyczyły rozwijania współpracy związanej z gospodarką morską i rybołówstwem, a Dar Młodzieży w tym roku wyjątkowo nie będzie uczestniczył w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Na uczelni kończy się już prowadzony tutaj od kilku miesięcy remont budynku głównego przy ulicy Morskiej, a ja razem z Agnieszką Czarnecką, pełnomocnikiem rektora do spraw mediów, odwiedziłam szkołę w przededniu rozpoczęcia roku akademickiego.
Oczywiście rozpoczynamy rok akademicki, ale jeszcze będą trwały remonty. Już wymieniliśmy podłogi, jest piękna aula imienia Tadeusza Meissnera. Rozpocznie się w niej pierwsza inauguracja. Będzie inauguracją wydziałową, Wydziału Elektrycznego. Jednocześnie będziemy tam świętować 40-lecie pracy naukowej pana profesora Janusza Zaremskiego. I to będzie nasz debiut. To będzie debiut na tej auli. Ona jest już wyremontowana, przepiękna pod okiem konserwatora zabytków. Jeszcze nie do końca, bo jeszcze będziemy drobne elementy wymieniać, ale już jest.
Ale o te szczegóły będziemy pytać pana rektora w najbliższych dniach, natomiast ja wiem, że tam naprawdę się sporo zmieniło, ale idąc teraz po szkole, tak mijając piętra i wchodząc na poszczególne zaułki, bo tutaj u was jest gdzie chodzić, to jest duży budynek przy Morskiej, widać gołym okiem, że to już nie jest ta uczelnia, którą wszyscy pamiętacie państwo, którą pamiętamy sprzed 10, 5, 15 lat. Tutaj się naprawdę dużo zmieniło, nawet patrząc pod nogi, czyli na podłogę.
Ona wyglądała 5 lat temu, 10 lat temu, 15, 20, 30, właściwie tak samo, co wcale nie jest takim cudownym wynikiem. Powinniśmy się tego troszkę wstydzić i rzeczywiście przez lata i zaniedbań, i braku pieniędzy, braku decyzji.
Nie można było tego ruszyć.
Nie można było tego ruszyć.
Stało się tak, że jest wola decyzyjna, stało się tak, że ktoś musiał podjąć też tą decyzję, trudną decyzję, bo nikt nie lubi, mówiąc krótko, wchodzić w remont, wszyscy to wiemy.
Nikt nie lubi, żaden szef, żaden rektor nie lubi decydować o wydawaniu pieniędzy z prostej przyczyny, bo za chwilę ktoś powie, no ale po co wydawać na marmury? Zresztą słyszeliśmy nieraz takie głosy, a po co wy te marmurowe podłogi robicie, skoro drewniane były dobre? No były, tylko miały prawie 100 lat, były z dziurami, były niedobre były, tak? Były zepsute, w domu też się wymienia parkiet. To nie jest remont, który służy, nie wiem, wykładowcom czy rektorowi, nie zrobił sobie remontu w swoim gabinecie, tylko wyremontowane została uczelnia na miarę XXI wieku. Tak samo jak pięknie wygląda Politechnika, pięknie wygląda GUMET, tak samo uniwersytet wygląda, tak wyglądają uczelnie na świecie. My jesteśmy uczelnią uniwersytecką na światowym poziomie i chcemy również wyglądać podobnie.
Jest kilka wydziałów na Uniwersytecie Morskim, a który z wydziałów, gdzie studenci najbardziej odczują te zmiany?
Zmiany.
Czy to są pierwsze piętro, drugie piętro, wydział taki, wydział śmaki, o to mi chodzi. Czy można tak powiedzieć? Nie,
nie, piętrami, rzeczywiście piętrami, bo plan jest taki, żeby cała uczelnia i wszyscy studenci odczuli zmianę. Chyba najbardziej jednak jest widoczna zmiana na drugim piętrze, czyli na wydziale elektrycznym, gdzie no powiedziałabym stęchłych pokoi, zatęchłych, zawilgoconych jeszcze z grzybem, zrobiły się czy odremontowano, odrestaurowano nawet przepiękne sklepienia takie z lat 20. XIX wieku.
Czyli studenci już to po prostu wchodząc będą widzieli tak. Tą zasadniczą różnicę. Tak. I inny zapach pewnie też.
No zapach, oczywiście. Zapach.
Ja już teraz jak weszłam na uczelnię, to mam wrażenie, że jest trochę taka bardziej przestrzenna, o tak powiem najogólniej, że jest trochę większa, że się zrobiło więcej miejsca. Podejrzewam, że budynek się nie rozrósł, bo tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o gabaryty, ale jest więcej.
Jest więcej miejsca i będzie jeszcze więcej, bo przecież w planach jest i budowa nowej hali, nowej sali gimnastycznej, remont przed budynkiem nawierzchni i poszerzenie. Jezdni nie można zmniejszyć, ale można zmniejszyć ten parking, który będzie pięknym takim terenem rekreacyjno-widowiskowym przed uczelnią.
Czyli ten cały teren taki dojazdowy do uczelni, tak. żebyście wy w jakiś sposób mogli tą wizytówkę zaprezentować też godnie.
Właściwie można było powiedzieć, że teraz mamy kilka budynków uczelni, które są połączone ze sobą chodnikami. Na intencją rektora i intencją tego remontu jest stworzenie kampusu z prawdziwego zdarzenia. Kampusu, po którym będą przechadzali się studenci, którzy będą mogli sobie siedzieć na ławkach, uczyć się, leżeć na trawie, ćwiczyć. No, kampus, uniwersytecki kampus.
Pewnie też otwarty dla gdynian, bo to nie będzie zamknięta uczelnia jakoś w jakiś sposób za murami wielkimi albo bramami, prawda? Bo to też chodzi o to, żeby uczelnia wyszła do miasta i miasto wyszło na uczelnię.
Tak, no zwłaszcza w tej części sportowej. Ona jest zawsze, czy boisko jest udostępnione mieszkańcom. Może nie ma najlepszej nawierzchni na razie jeszcze, ale jak będzie, zapraszamy mieszkańców z każdej strony. Z trzech, czterech stron jest uniwersytet otwarty. I z każdej strony mogą mieszkańcy wejść.
5 uroczystości w Teatrze Muzycznym, 6 tradycyjnie na skwerze o 11, prawda?
Tak.
Wszystkie roczniki, poczty sztandarowe, ślubowanie, to tradycyjnie.
Tradycyjnie, parada również, czyli przejście przed kościoła Stella Maris, tak?
Na Portowej,
sprzed kościoła, przemarsz naszych studentów i gdynian, jeżeli mają na to ochotę, jeżeli będzie pogoda, na skwer Kościuszki. Tym razem przed darem Pomorza będziemy mieli inaugurację, no bo rejs...
No pewnie godnie zastąpi dar młodzieży, którego nie ma w rejsie niepodległości.
Tak.
Kolejny etap prac nad portem centralnym w Gdańsku. W czwartek przedstawione zostały wstępne koncepcje tego projektu. Najważniejsza inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ma być gotowa do końca 2027 roku. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności gdańskiego portu na Morzu Bałtyckim, mówił naszemu reporterowi Sylwkowi Pięcie wiceprezes zarządu portu Marcin Osowski.
Budowa musi zostać poprzedzona szeregiem uzgodnień, których na tym terenie jest bardzo dużo, począwszy od środowiskowych, archeologicznych, po wszystkie uzgodnienia techniczne, plus sam proces budowy, uzyskiwania pozwolenia na budowę. My szacujemy, że jeżeli otrzymamy koncepcję w połowie roku 2019, to pierwsze terminale zaczną oglądać światło dzienne, wyłaniać się z wody, mówiąc wprost, około roku 2024-2025.
A jakie terminale tam powstaną? Do czego port centralny jest potrzebny gdańskiemu portowi?
Port centralny jest potrzebny do dalszego dynamicznego rozwoju. Port gdański w obecnym swoim kształcie ma swoje naturalne ograniczenia związane chociażby z dostępnością terenów wzdłuż kanału portowego. Również terminale w porcie północnym właściwie są w całości zagospodarowane. Także zgodnie z naszą strategią, która mówi, że powinniśmy podwoić, i takie są szacunki, powinniśmy podwoić wolumen ładunków do 100 milionów ton, potrzebujemy po prostu nowej, głębokowodnej, wydajnej, nowoczesnej infrastruktury, a ona jest możliwa tylko w tej delcie pomiędzy Półwyspem Westerplatte a falochronem naftoportu. No i tam powstaną terminale, prawdopodobnie terminal pasażerski. Przemysł stoczniowy również przeniesie się z Wyspy Ostrów właśnie tam. Nie wykluczamy również terminalu kontenerowego, plus to, co zaoferuje nam rynek, który no, bardzo mocno interesuje się tą nową inwestycją, z uwagi również na rosnące znaczenie gospodarcze tej części Europy.
w jakiej formule powstanie ten port? Czy są już także takie przymiarki czynione? Czy to będzie inwestycja tylko portu, czy to będzie inwestycja publiczno-prywatna?
Tak, oczywiście. No, od samego początku szukamy źródeł finansowania i patrzymy na model, który będzie optymalny. Na tę chwilę wydaje się, że po ostatnich zmianach legislacyjnych formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli wyrafinowanego zaangażowania kapitału prywatnego do realizacji inwestycji publicznych, bo tym w istocie jest PPP, wydaje się najlepsza z uwagi na to, że charakter działań portu i to, za co port odpowiada, wpisuje się w tę formułę, czyli my odpowiadamy za utrzymanie infrastruktury portowej, natomiast partner prywatny jest odpowiedzialny za operowanie, czyli za stronę popytową, jak również w dużej części za wybudowanie infrastruktury i co najważniejsze jest finansowanie.
Budowa portu centralnego przyciąga uwagę inwestorów z całego świata. W porcie gościły ostatnio delegacje z Chin, Singapuru, Holandii i USA.
Postrzegają tę inwestycję jako możliwość zupełnej zmiany ciągów logistycznych, dlatego że do tej pory ta część Europy nie miała tak wydajnej infrastruktury i nie można było planować, nawet jeżeli ktoś chciał, tak, bo miał tutaj klientów i ten rozwój gospodarczy dodeterminował, no nie było wystarczającego zaplecza po to, żeby przenosić ładunki czy z portów niemieckich, czy z portów holenderskich. My również chcemy wykorzystać port centralny do rosnącego znaczenia szlaku kolejowego z Chin, dlatego że do tej pory przez Polskę te wszystkie ładunki tylko przemykają tranzytem, lądując w porcie w Duisburgu, w Rotterdamie czy w portach Belgii. Nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby część tych ładunków była przeładowywana na terminalach granicznych, na europejskie tory i kierowana bezpośrednio do Gdańska. To jest najkrótsza trasa i jeżeli tutaj będzie wydajna możliwość takich intermodalnych przeładunków, to zarówno Skandynawia, Wielka Brytania, to są rynki, które mogą być przejmowane przez port Gdańsk właśnie w kontekście tego rosnącego znaczenia szlaków kolejowych do Chin.
Generalny projektant, czyli konsorcjum Projmors i Mosty Gdańsk, poinformował, że praktycznie nie ma innej możliwości, jak tylko zbudować port centralny w widłach wejścia do portu wewnętrznego i falochronu półwyspowego portu północnego. Taka lokalizacja zakłada, że port nie będzie oparty o brzeg, plażę czy ujście rzeki. Dlatego całą infrastrukturę portową trzeba zbudować na morzu. Mówi Krzysztof Postoła, generalny projektant portu centralnego.
Jesteśmy na etapie wyłonienia docelowych trzech wariantów koncepcji zagospodarowania portu centralnego, z których na podstawie naszych rekomendacji przedłożymy dla zamawiającego do decyzji jedną koncepcję, która będzie dalej opracowywana w drugiej fazie dokumentacji.
Państwo zaprezentowali takie wstępne wizualizacje dotyczące tego, jak port centralny mógłby wyglądać. Czym kierowaliście się, przyjmując te różne przecież koncepcje?
Przede wszystkim potrzebami wygenerowanymi w oparciu o dostępne dane, symulacje w perspektywie roku 40-50, czyli potrzeb w zakresie przewozów i to nie tylko w granicach, w zakresie Morza Bałtyckiego, ale w układzie również i światowym, rozwoju gospodarczego krajów naszego rejonu i światowych trendów w tym względzie. Stąd powstały terminale, których ilość i wielkość jest dostosowana, czy jest oparta o tego typu prognozy.
Dziś w magazynie morskim to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomek Cybula. Dobranoc.